Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa w kolejnym naszym programie Jelenogórzanie. Dzisiaj będzie wierszem, słowem pisana historia wyuczonego górnika, antykwariusza, miłośnika słowa, ale przede wszystkim poety. Przed nami pan Grzegorz Nowicki, mieszkaniec Jeleniej Góry od ponad 20 lat i zaczynamy oczywiście od pięknego wiersza.
Dzień dobry Państwu. Mija kolejny dzień. Minęło ich już tyle. Tysiące dni jak sen. W pamięci tylko chwile. Jak pociąg życie mknie, mam w jedną stronę bilet, lecz nie wiem, gdzie jest cel i dni do celu ile. A przecież każdy wie, że stacja jest przed nami, bo hałas zmniejsza się, skład piszczy hamulcami. Po tych, co wyszli stąd, walizy i plecaki, pustych foteli rząd i smutku czarne ptaki. Dlatego chcę od dziś podróżą się radować, a kiedy czas, by wyjść, niczego nie żałować.
No piękny, proszę pana, zresztą czytamy te pańskie wiersze na Facebooku, często pan je publikuje. Ja myślę, że taki zawsze jest taki nastrój melancholijny, trochę oczekujący szczęścia, troszeczkę taki, którym pewno nie wszystko, co życie niesie, pana satysfakcjonuje. Taki jest mój odbiór czytelnika pańskich wierszy. Czy dobra to ocena, czy zła?
No melancholia jest takim moim znakiem charakterystycznym, myślę sobie, ale też staram się pisać wiersze do uśmiechu, takie z taką właśnie nutą radości. I to mi się też udaje. Aczkolwiek, jak mówiła nasza noblistka, że te są właśnie trudniejsze do napisania.
Proszę Państwa, ale zaczynajmy jak zwykle w programie Jeleniej Górze od swoistej autobiografii, choć to już nie jest autobiografia, tylko jest to opowieść o swoim życiu. Właściwie skąd Pańscy rodzice pochodzą i w jaki sposób znaleźli się tutaj na Dolnym Śląsku?
No, ojciec urodził się w mieście Łodzi. Mama pochodzi z Warszawy. Pochodziła, bo już oboje nie żyją. No i takie wojenne losy ich tam troszkę po świecie porozrzucały. Gdzieś się spotkali razem. Oboje byli farmaceutami. I w latach słusznie minionych były tak zwane nakazy pracy, przydziały. I gdzieś ich los rzucił do Leśnej, gdzie się urodziłem, czyli Leśna niedaleko Lubania Śląskiego. A z kolei za kilka lat dostali aptekę w Zgorzelcu przy ulicy Warszawskiej i tam już dopracowali do emerytury.
Tam też zaczął pan Grzegorz szkołę podstawową w Zgorzelcu i jak zwykle pytamy o pańską pamięć, o tych nauczycielach ze szkoły podstawowej, a potem ze średniej, którzy być może utrwalili się w pańskiej pamięci w sposób szczególny.
No była to szkoła podstawowa numer 1 imienia Karola Świerczewskiego nad samą Nysą, także widzieliśmy przejście graniczne w naszym bloku wschodnim. To był kraj przyjazny, NRD, i do którego nie można było wejść inaczej jak za przepustką, która była wydawana obywatelom Polski raz do roku. No i tak sobie ta melancholia narastała. Dlaczego jest ta granica? No stamtąd właśnie można by powiedzieć, że się wzięła ta melancholia z tego zamknięcia, które towarzyszyło nam aż do roku 80, zdaje się, 9, gdzie otworzono nam troszeczkę i poluzowano.
No tak, bo przecież to nie Pan Bóg wymyślił granicę, tylko człowiek. No i tak to się dzieje, ale wreszcie mamy to za sobą, albo prawie za sobą, w pojęciu ogólnoświatowym.
Potem... No, ale było pytanie o nauczycieli, tak. Więc ze szkoły podstawowej to najbardziej utkwi mi pan Henryk Szymczak, historyk. No postać bardzo charakterystyczna i żywiołowa, że tak powiem, budząca grozę na korytarzach. No i pani Pawłowicz od języka polskiego. No to takie dwie postacie, które, nazwiska, których pamiętam.
Zdaje się, że ten język polski pana fascynuje do dzisiaj.
Język polski, tak, tak. Bardziej taki z przyczyn praktycznych. Też szkoła średnia to pani Makowska i pan Makowski, oboje poloniści. No to miałem bardzo dobre przygody z nimi i fajne relacje i też maturę tam pisałem z polskiego. No i tak, no myślę, że to tyle, jeśli chodzi o nauczycieli, których zapamiętałem szczególnie.
Potem przyszedł czas na naukę górnictwa odkrywkowego.
Takie były czasy i taka miejscowość, że trzeba było mieć jakiś zawód i do czegoś aspirować, żeby gdzieś tam coś robić w życiu.
Czy technik Grzegorz Nowicki pracował kiedyś w zawodzie górniczym?
No nie udało mi się. Później było wojsko, później były różne przygody z biznesem, small biznesem tak zwanym, jakieś zarabianie pieniędzy, to było mi w głowie. No i to tak jakoś dociągnąłem do dzisiaj prawie.
No to potem pada sakramentalne w naszej audycji, w naszych audycjach pytanie, co pana do Jeleniej Góry przyprowadziło, domyślam się od razu, ze drżenie serca.
Oczywiście, że tak. Moja żona Beata, dzisiaj już od 7 lat wspólnie, a wcześniej, to znaczy wspólnie z sakramentem, że tak powiem, a wcześniej w takim związku nieformalnym. No ale to już 20 lat minęło z okładem, jak tutaj mieszkam i właśnie ta przyczyna, z tej przyczyny tutaj jestem.
No właśnie, wybrał pan dosyć nietypowy jak na technika górniczego, chociażby z pomyłki wybranego zawód, bo jest pan właściwie antykwariuszem, poetą, o czym będzie za chwilę, no miłośnikiem pięknego polskiego słowa i faktów historycznych. Co z tego panu najbardziej odpowiada?
No w tej chwili jestem mocno zaangażowany w tworzenie wierszyków, bo oczywiście wiersze pisał Mickiewicz, Szymborska czy inni wielcy. Ja piszę wierszyki, jak słychać. No i w to jestem zaangażowany. Też występujemy na scenie niejednokrotnie i w Teatrze Zdrojowym był nasz występ. Kolega pisze muzykę i śpiewa, że tak powiem, poezję śpiewaną z moimi tekstami. Ja występuję czytając swoje wiersze, właśnie te bardziej śmieszne, zabawne. Na scenie to się dobrze sprzedaje, w cudzysłowie sprzedaje. No i mamy zaproszenie do Teatru Norwida na 7 września tego roku, czyli weźmiemy udział we Wrześniu Jeleniogórskim i będzie to przedstawienie słowno-muzyczne z udziałem krakowskich muzyków i aktorów naszego Teatru Norwida, no i mojej skromnej osoby i Jacka Rogulskiego.
No to chyba pańskie spełnienie, jak na poetę, literata, bo chyba nie każdy chodzi na deski tak renomowanego teatru jak teatr imieniem Kamila Cypriana Norwida. Muszę państwu powiedzieć, że oglądaliśmy próbkę tego właśnie występu i fascynujące już dzisiaj w miesiącu maju. Zapraszam państwa, abyście posłuchali, oglądali tego, co pan Grzegorz z Jackiem Rogulskim.
No Jacek Rogulski, Tadeusz Wnuk, dyrektor teatru, będzie nam towarzyszył na scenie, plus kilku aktorów i aktorek. No będzie wspaniale.
Czyli jest to anons, proszę pana, ale przejdźmy do tej drugiej sprawy, albo może jeszcze zostając przy literaturze, proszę powiedzieć, gdzie możemy oglądać tych 10 tomików, które pan właściwie już wydał?
No to jest... Nie wszystkie ja wydawałem, część wydali sponsorzy czy zleceniodawcy, których zauroczyła moja twórczość i postanowili zainwestować swoje pieniądze. No jestem dumny na przykład z miejsca w Pałacu Ciechanowice. To jest taki pałac położony niedaleko za Miedzianką, sławną miejscowością. Jest tam pan Andrzej Meller, właściciel pałacu, zaaranżował piwnicę jako scenografię do jednej z moich bajek. Jest to bajka o Pałacu Ciechanowice, o chłopcu, który wędrował i wrócił na smokach, czyli jego przygody są tam zilustrowane na freskach na ścianach. Duże żelazne smoki kute przez kowala, także jest piękny klimat i ta bajeczka będzie tam czytana, może już jest, i będzie można usiąść, posłuchać tej bajki i oglądać ilustracje, które są na tych freskach.
Wydawcą również jednego z pańskich tomików lub też bajek był Jeleniogórski Szpital.
Tak, tak. Bajeczka, która promuje numer alarmowy 999, powstała na zamówienie dyrektora szpitala. No i to była fajna rzecz z dużą promocją, duży nakład, także ten nakład mnie też ucieszył.
Wiersze Grzegorza Nowickiego i ceramika.
Tak, ceramika bolesławiecka, czyli to nie ceramika bolesławiecka, bo to jest osobna firma, ale bajeczka dotyczyła... To był taki pomysł, bo to było 70-lecie ceramiki artystycznej i poproszono mnie o napisanie reportażu na obchody tego 70-lecia. I zaproszono mnie do Bolesławca, żebym przenocował w hotelu, rozmawiał z załogą, z dyrekcją, z panią prezes, z malarzami, którzy tworzą tą ceramikę, ozdabiają ją. I żeby powstał taki reportaż. Ja sobie pomyślałem, że takie reportaże to jest za słaba rzecz na 70-lecie. I szybciutko, w ciągu 2 tygodni napisałem bajkę o niezwykłej przygodzie dzbanka Franka. Jest to bajeczka opowiadająca o ceramicznym dzbanku, który zakochał się w filiżance i o ich przygodach, które doprowadzają do szczęśliwego końca. Bajka została pięknie zilustrowana przez... pracowników tej ceramiki artystycznej i została wydana w twardych oprawach, w dużym formacie i wzięła udział w promocji ceramiki artystycznej na 70-lecie firmy. Bajeczkę odczytałem, trafiła do przedszkoli bolesławieckich i w tej chwili jest jeszcze w planach. Jest też tłumaczenie na język niemiecki, natomiast nie wiem, jak to zostanie wykorzystane, bo jeszcze wszystko jest w grze.
No, czyli proszę pana, biznes jednak wspiera tę działalność kulturalną, a między innymi pańską twórczość. Z tego się bardzo cieszymy i już zapowiadamy, że będziemy chcieli pana zapraszać również do naszych słuchaczy, po to, aby mógł pan zaprezentować te z najpiękniejszych swoich wierszy, które, jak się okazują, niekoniecznie muszą być melancholijne. A czy może pan przedstawić na choćby fragment jakiegoś wiersza, który niósłby w sobie te ciepło życia, którą daje radość i zachęta do pojmowania tego życia poprzez pryzmat właśnie radości, szczęścia? Masz coś takiego?
No zaraz coś znajdę. No, z przyjemnością wezmę udział i odpowiem na to zaproszenie pozytywnie, tak żeby tutaj jakoś zaistnieć w waszym środowisku. No na przykład taki wierszyk, który napisałem pewnej niedzieli w Rzeszowie, będąc, czyli całkiem niedawno, 5 dni temu. Niedziela wita mnie chłodem poranka. Psa gdzieś z oddali słychać ujadanie. Jasność przepuszcza zaspana firanka. Wiernych przywoła dzwonów kołysanie. Ulice puste, cisza taka jeszcze. I w głowie myśli budzą się leniwie. Woda w czajniku wrze ulewnym deszczem. Kawa przegoni z oczu snu igliwie. Wierszyk układa się w zgodzie ze światem. Wróbelki żony swe budzą ćwierkaniem. Dzień dobry wszystkim, mówię tutaj zatem. Daj nam, dniu dobry, uśmiech na śniadanie.
Cudowne, brawo, brawo. Właściwie to powinniśmy na koniec tej audycji zacytować ten wiersz, gdyby nie to, że proza życia musi poszukiwać innych źródeł utrzymania, bo pewno z tej literatury, domyślam się, wyżyć by nie można było. Dlatego pan Grzegorz zainteresował się
Antykami, starociami
i prowadzi dzisiaj w Jeleniej Górze. Myślę, że wzięty antykwariat
na rynku. W tej chwili mamy przerwę w działalności, mamy, ale wciąż tam istniejemy i czekamy na lepsze czasy fiskalne, żeby móc wrócić do tego codziennej pracy.
Zostańmy jednak przy klientach. Czy dzisiaj jest zapotrzebowanie na różnego rodzaju antyki?
Myślę, że tak, że to ludzi bardzo cieszy, że to są takie rzeczy, które potrafią być takim wehikułem czasu, kiedy spoglądamy na stary mebel, na stary przedmiot, jakiś ładny element dekoracyjny, który ma 200 lat, 250, otoczony jest historią swojego czasu, to myślę, że to jest bardzo przyjemne odczucie obcować z takim przedmiotem, który ma w sobie dotyk ludzkich dłoni, jakąś historię, jakąś opowieść o czasie przeszłym.
Czy pan się do tych przedmiotów przywiązuje jako pośrednik w umowach kupna-sprzedaży, czy też jako sentymentalista do rzeczy właśnie, do produktów ludzkich rąk, niosących w sobie czas, przede wszystkim czas?
No ja się przywiązuję do tych przedmiotów i też żyję w otoczeniu tych przedmiotów. Używam starych szaf, starego łóżka. Mieszkam w starym domu, który ma 140 lat może, a może tylko 120. No i taki mam sentyment do tego i myślę, że to jest bardzo ekologiczne działanie.
Zatem łączy pan sobie już w drugim przypadku wymienionych okoliczności stymulujących pańskie życie, no łącząc i przyjemność, i zamiłowanie, i interes. Proszę powiedzieć, kto jest dzisiaj kupcem, kto jest dzisiaj klientem antykwariatu?
Dzisiaj albo pasjonaci, no ludzie, którzy dysponują nadmiarem gotówki na pewno. Może nie nadmiarem, bo nikt nie ma nadmiarów, ale są dobrze sytuowani. Ale też znam ludzi, którzy zbierają na coś miesiącami, żeby sobie coś kupić takiego, co im w duszy jakoś zagra i z nimi współgra. To wtedy te przedmioty odkładam do szafy i czekam czasem pół roku, aż ktoś przyjdzie, wróci i powie, proszę, tutaj jest 500 zł na coś na przykład.
A proszę pana, a ktoś to kupuje, te właśnie antyczne artefakty, a czy to są nasi polscy klienci, czy jak to drzewiej bywało, przyjeżdżają nasi sąsiedzi z zachodu?
Jeśli chodzi o sąsiadów z zachodu, to tak się urwało około 10 lat temu, przy kryzysie chyba 2000, to był 8 rok, no to już więcej. I od tego czasu ten kryzys dużo zmienił, kryzys finansowy. I myślę, że w tej chwili jeździ się do Niemiec po antyki, po tak zwane antyki. Są giełdy co tydzień w Dreźnie, pod na takim dużym placu, niedaleko zamku. I druga giełda to jest w Lipsku. Tam można spotkać ludzi z całej Polski. Od Suwałk przez Warszawę aż po Zgorzelec.
Przyznam się, że to dziwne, bo pamiętam ze swojej młodości i nie tylko czas, kiedy to Niemcy przyjeżdżali do nas i jak się pieniądze właśnie wykupowali te cenne, nieraz tak, bardzo to cenne przedmioty.
To było wcześniejsze pokolenie Niemców, którzy byli związani emocjonalnie z tymi ziemami. Tak jak kolejne, czwarte pokolenie powojenne już nie pamięta Lwowa, tak samo Niemcy w tym czwartym powojennym pokoleniu już nie mają takiego sentymentu do tych swoich ziem utraconych, więc myślę, że to tutaj jest ta przyczyna.
Chyba tak, chyba to jest miara czasu. Proszę pana, zostawmy zatem te sentymentalne momenty, ale jeszcze do nich wrócimy. Mieszka pan od ponad 20 lat w Jeleniej Górze. Jak pan postrzega to miasto? Jak się panu z nim żyje jako poecie, ale i jako biznesmenowi?
No, łatwo nie jest, powiem. To znaczy, zależy, jakie kto sobie warunki przygotował, bo można być zadowolonym z każdych warunków życia i z każdego miejsca, jeżeli się wszystko fajnie układa. Więc miasto jakby tutaj jest... No jest to wybór mojej żony w tej chwili, bo ona się tutaj urodziła i sobie na razie nie wyobraża zmiany miejsca zamieszkania. Ja jestem bardziej taki luźno związany z Jelenią Górą, no mimo że mimo tych 20 lat. Ale widziałbym też inne możliwości.
Proszę o nich powiedzieć, bo mówiliśmy na ten temat poza anteną.
No, lubię wyjeżdżać do Polski Wschodniej i tam przebywać w innym otoczeniu, gdzie pomniki sięgają czasów, gdzie tutaj wszystko jest po niemieckie, a tam napisy są polskie w pięknej, archaicznej polszczyźnie, ładnym liternictwem z XVIII wieku, z XVII wieku. Tutaj niestety mamy cały czas to otoczenie jakby, tak w cudzysłowie mówiąc, po niemieckie. No i to im jestem starszy, tym mniej to cenię. I wolałbym zamieszkać gdzieś, gdzie jest bardziej polsko, że tak powiem.
Ale pan, tam się kłania Galicja cała od końca prawie XVIII wieku. No i Polska w niej stanowiła, czy też Słowianie, polscy Słowianie stanowili tam część, znaczną część tego galicyjskiego życia pod rozbiorami. Ale mówił pan o fajnym pomyśle, który panu się zrodził z Rzeszowa czy z Radomia bodajże.
Nawet z Piszu.
A nawet z Piszu.
Zajeżdżając tam, często nawet w centrach miast, są wolne ulice, czyli nie ma parkomatów. Można stawać w rynku. Kilka lat temu byłem w Piszu i z wielkim zdumieniem odkryłem, że nie ma tam parkomatów. Wszyscy parkują za darmo, są miejsca parkingowe, można wjechać na rynek, przemieszczać się po mieście swobodnie. No i tak sobie pomyślałem o naszych ulicach jeleniogórskich, gdzie po prostu i trudno znaleźć miejsce i trzeba dużo płacić. I wpadłem sobie na taki pomysł, taka idea, w ogóle nawet nikomu tego nie proponuję. Dzisiaj pierwszy raz o tym rozmawialiśmy, ale wpadłem na ten pomysł niedawno. Dlaczego nie mogłoby tak być, czy może tak być, ale może za 50 lat, żeby parkomaty były dobrowolne? I przy każdym parkomacie był cel, na który pójdą pieniądze. Na przykład celem byłby zakup wózka inwalidzkiego dla kogoś, kto go bardzo potrzebuje. Albo jakaś inna pomoc dla mieszkańców miasta, którzy tej pomocy potrzebują. I tak sobie pomyślałem, że chętnie bym do takiego parkomatu wrzucał pieniądze.
Pewno nie tylko pan. Pomysł jest wart grzechu i może spróbujmy w naszej dalszej wspólnej działalności preferować, a może i by pan napisał jakiś wiersz na temat poruszenia ludzkich serc w kontekście dobrowolnych składek, na przykład do parkomatów. Panie Grzegorzu, żyjemy w mieście, które jest wulkanem pomysłów nie tylko w dziedzinie muzyki, kultury, poezji, teatru. Proszę powiedzieć o tych swoich doznaniach humanistycznych, które niosą te placówki. Czy jest to właściwie wielka konkurencja dla otoczenia, dla województwa dolnośląskiego i całej Polski, bo mam takie wewnętrzne, patriotyczne przekonanie, że właśnie tak jest, ale chcielibyśmy poznać pańską opinię na ten temat.
Życie kulturalne w Jeleniej Górze toczy się bardzo wartko i czasem trudno nadążyć, czasem imprezy się nakładają na siebie i trudno wybrać, czy być tu, czy tam, czy w filharmonii, czy w teatrze, czy może jeszcze gdzieś w Domu Kultury. No i naprawdę mamy bardzo wielu, bardzo dobrych aktorów w Teatrze imienia Norwida i Teatr Animacji świetnie funkcjonuje i dobre przedstawienia tam się trafiają. Także jestem też częstym gościem Filharmonii Dolnośląskiej i myślę, że naprawdę na wysokim poziomie mamy tutaj kulturę i wszystkie działania, które potrafią umilić nam czas po pracy.
W tym pięknym regionie zresztą, a dodam do tego, proszę Państwa, że w ostatnim szczególnie czasie i sale teatralne i widownia tych teatrów i sale koncertowe są właściwie pełne i trudno dostać bilety na różnego rodzaju gatunki muzyczne, że tak to powiem. Ale proszę powiedzieć, jak pan ocenia atrakcyjność miasta w połączeniu z ofertą turystyczną, bo przecież żyjemy w cieniu Śnieżki i jak to się przekłada na ruch turystyczny, pańskim zdaniem, a jest pan odbiorcą przecież, ja to jako osoba prowadząca sklep antykwaryjny, no właśnie ilość przyjeżdżających tutaj turystów.
No myślę, że tak gdzieś od 2 lat troszkę ta ilość turystów się zmniejszyła. Takie jest moje odczucie, a przynajmniej tych zainteresowanych zakupami w moim sklepie. No nie było nigdy tutaj bardzo dobrze. Nie było tak jak w Karpaczu, że nie da się przejechać przez miasto, bo tyle przyjedzie warszawiaków, poznaniaków i tak dalej z różnych stron kraju. Także tak tutaj nie bywało, nawet w sezonie wysokim. Natomiast dużo jest knajpek, restauracji, pizzerii i to wszystko znajduje swoich odbiorców. I myślę, że to jest słuszny kierunek, że te lokale istnieją. Natomiast brakuje mi, ja bym chciał, żeby było na przykład 10 antykwariatów w rynku, żeby ludzie przyjeżdżali tutaj jak do sławnego czacza. I kupowali antyki, no ale to oczywiście jest w sferze marzeń i na tym się nie zarabia aż tyle, żeby to się mogło utrzymać w takiej lokalizacji.
Ale się zarabia i dobrze, że tak jest i oby było lepiej, czego panu serdecznie życzymy, zarówno gdy idzie o pióro, jak i ladę. Jeżeli w antykwariacie są lady, to również po jednej stronie głębokiej oferty przedmiotów, artefaktów, a z drugiej strony zasobnych klientów. Tego życzymy niespełnionemu górnikowi albo i wyuczonemu górnikowi, a dzisiaj przede wszystkim głębokiemu humaniście, panu Grzegorzowi Nowickiemu, z którego twórczością tylko państwo żeście się zetknęli w 2 przypadkach takiej melancholii i pięknego powitania poranka w Rzeszowie. Panie Grzegorzu, na koniec audycji, a wszystko co dobre to się kończy, z nadzieją na kontynuację, każdy z naszych miłych gości wybiera sobie jeden utwór sceniczny, muzyczny, który będziemy mu dedykowali. Czy ma pan jakąś propozycję?
No ja myślę, że jednym z moich ulubionych piosenkarzy jest Jacques Brel i Amsterdam.
Serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję państwu za wysłuchanie. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes.
non podem sto dam. Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans, et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie, puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port de l'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, dans beaucoup d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port de l'Amsterdam, dans le port de l'Amsterdam.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?